Bardzo serdecznie wszystkie osoby, braci, siostry, gości, witam na naszym niedzielnym nabożeństwie. A w swoim zwiastowaniu chcę powrócić do mojego kazania sprzed 2 tygodni. Mówiłem wtedy o przeznaczeniu dla każdego nowonarodzonego chrześcijanina. Boże Słowo mówi, że zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie i przeznaczeni do czynienia dobra. Wtedy nacisk położyliśmy na to, że przeznaczeni do dobrych uczynków przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powiedzieliśmy sobie, że nasze życie, życie Kościoła, życie rodzin wierzących powinno być wocpem, czyli wielką orkiestrą ciągłej, codziennej pomocy. Bo stworzeni w Jezusie zostaliśmy do czynienia dobra każdego dnia. Nie od święta, nie od akcji, nie od wydarzenia, ale kiedykolwiek widzimy, że jest ktoś w potrzebie, czy brat, czy siostra, czy inna osoba, którą Bóg stawia na drodze naszego życia, powinniśmy wyciągnąć rękę i czynić dobrze. Powinniśmy czynić dobrze. I to ma wiele aspektów, o tym dzisiaj już nie będę mówił. Ale tekst główny, na którym oparliśmy nasze zwiastowanie, to list do Efezjan, 2 rozdział, i czytaliśmy wtedy 8, 9, 10 werset. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Łaską zbawieni jesteście. Jesteśmy zbawieni, uratowani, ocaleni dzięki działaniu łaski Bożej w naszym życiu. Każdy z nas z powodu swojej grzeszności zmierzał na wieczne potępienie. Ale Bóg w Jezusie Chrystusie okazał ogrom swojej miłości, wyraził to poprzez zesłanie Jezusa i ofiarowanie Jego za nas i dla nas. Dlatego Paweł mówi, z łaski jesteście zbawieni i to, co mieliście zrobić, to tylko uruchomić wiarę, która i tak jest inspirowana, inicjowana przez Ducha Świętego, który wzbudza tę wiarę, a więc wy musieliście tylko uwierzyć w to, że Jezus przyszedł i umarł i dzięki tej śmierci, temu krzyżowi, tej ofierze, wasze wszystkie grzechy są przebaczone, jesteście wyzwoleni spod panowania mocy grzechu, wyzwoleni do tego, aby żyć w świętości, czystości i prawości przed Bogiem. Z łaski jesteście zbawieni. I ta łaska to wyjątkowość i fenomen Pana Boga, bo to On najpierw dał, oddał, poświęcił to, co miał najcenniejszego, abyśmy my, grzeszni, upadli, niedoskonali, mogli wejść z Nim w bliską relację. To Boża oferta, którą Bóg w Jezusie przedstawił, jest to wyraz Jego miłości, miłosierdzia i dobroci dla nas. I tak jak powiedzieliśmy, człowiek może tę ofertę albo przyjąć, albo odrzucić. Człowiek tylko reaguje na Bożą ofertę. Człowiek może dokonać wyboru, podjąć osobiście dobrowolną decyzję. O tym też nasz gość w środę, pastor Janek Ciek, mówił, że idziemy za Jezusem, dokonując dobrowolnych wyborów, nie przymuszani do niczego. Sami decydujemy się, bo chcemy żyć z Jezusem. Łaska to niczym niezasłużony dar Boży dla każdego człowieka. Nikt z nas nie mógł sobie zasłużyć, zapracować, zarobić, kupić łaski Bożej, przychylności Bożej. Tylko dzięki Jezusowi możemy być zbawieni. I druga definicja łaski to moc Boża działająca w nowonarodzonym człowieku. Przyjmujesz z łaski zbawienie, stajesz się nowym stworzeniem i w Chrystusie Bóg daje ci łaskę, wyposaża cię do tego, abyś mógł żyć podobając się Jemu. Nie o własnych siłach, nie znowu o własnej sprawiedliwości, ale o łasce Bożej i w łasce Bożej, która codziennie, ciągle, nieustannie, zawsze jest dostępna dla dzieci Bożych. Powiedzieliśmy sobie 2 tygodnie temu, że wsiedliśmy do pociągu podróży z Bogiem i wsiedliśmy do wagonu, który nazywa się łaska. Jest to wagon, który nazywa się łaska i tak jedziemy przez życie. Bo Boże Słowo wzywa nas, abyśmy w łasce stali, w niej trwali, a więc przez życie przechodzili z łaską Bożą. I ona przydatna jest w każdych okolicznościach życiowych. I w zeszłej środy także pogłębiliśmy ten temat Zrobiliśmy takie studium Bożego Słowa, patrząc właśnie na działanie łaski w życiu człowieka, jak Bóg do tego podchodzi, i zauważyliśmy, wykazując przez Boże Słowo, że już nie tylko Nowy Testament, ale Stary Testament, psalmy w szczególności, przepełnione są wyrażeniami powiązanymi z łaską. Już wtedy Bóg Starego Przymierza, który w Jezusie czyni wszystko nowe i zakłada nowe przymierze, już wtedy był hojny i bardzo bogaty w łaskę. Wszystko zaczyna się od stwierdzenia: kto zaufa Panu, tego otacza łaska. Psalm 32, 10 werset tak mówi. A więc gdy zaufałeś Bogu, gdy powierzyłeś Mu swoje życie, ciebie otacza łaska, chodzisz w łasce. Wokół ciebie jest łaska. Wsiadłeś do wagonu, do przedziału, który nazywa się łaska. I Bóg chce, abyś w tej łasce jechał przez życie. I wtedy też w tę środę, podczas tego studium, pokazaliśmy poprzez Boże Słowo, jak wiele aspektów dotyka łaska. Łaska ochronna, łaska strzegąca, łaska wybawiająca, łaska dająca radość i wesele, łaska błogosławiąca, łaska wspierająca, łaska wewnętrznego zaspokojenia, łaska uzdrawiająca, łaska czyniąca cuda, łaska wybawiająca. Podaliśmy niektóre fragmenty z Bożego Słowa. Ja tylko zacytowałem. To wszystko jest poparte każdym psalmem. I już w psalmach bardzo dużo jest na temat łaski, która jest pomocna w naszym życiu w każdych okolicznościach życiowych. W każdych. Zbawieni z łaski zostaliśmy przeznaczeni, aby żyć w łasce. Zbawieni z łaski za darmo mamy żyć dzięki łasce, nie własnej sile, ale mocy, która znowu działa w nas, aby czynić to, co Bogu się podoba. I wydaje się to tak banalne, tak proste, że aż trudno w to uwierzyć. To jak? To co ja mam robić? Nic. I wtedy uruchamia się nasz mózg, uruchamia się, niektórym się wtedy tylko uruchamia, niektórym się w ogóle nie uruchamia nigdy, niektórym się non-stop uruchamia, ale wtedy zaczyna nasz umysł pracować i mówi: to nie jest takie proste. I zaczynają rodzić się nasze tendencje do religijności. Musimy wprowadzić nakazy, zakazy, przykazania, zrobić prawo, bo boimy się podświadomie, że w samej łasce skazani jesteśmy na życie w grzechu. Jeżeli nie będziemy mieli żadnych ram, jeżeli nie będziemy mieli żadnego prawa, to jak będziemy żyć? Hulaj, duszo, piekła nie ma? Rozdrabniamy łaskę wtedy. Więcej, rozmieniamy na drobne obfitość łaski, próbując wprowadzić ludzkie zakazy, nakazy, postanowienia, ustawy. Stąd później, gdy człowiek przyłączający się do jakiejś wspólnoty kościoła, musi się uczyć życia, co mi wolno, czego nie wolno, bo dana wspólnota narzuca, jak ma wyglądać chrześcijańskie życie. Powiem, że jeśli tak myślimy i uważamy, że łaska nie wystarcza, to mamy problem. Duży problem. Powiedziałbym, wielki problem, bo stajemy w szranki z Panem Bogiem. Bo chcemy poprawiać po Panu Bogu. Uważając, że nie, z tą łaską jeszcze zbawieni z łaski to jeszcze rozumiem. Ale żyć w łasce, nie. Ja muszę mieć jasno wytyczone tory. I wpadamy w religijność. I zaczyna się: to mi wolno, to ci nie wolno. Czytałem pewną książkę, w której nowonarodzony chrześcijanin wjechał do zboru, miał za mało paliwa i wjechał na stację benzynową, żeby dotankować, bo bał się, że nie dojedzie. I akurat przechodziła tamtędy siostra ze zboru, która szła do tego zboru, gdzie on niedawno został zbawiony. Popatrzyła na niego surowym wzrokiem. On się ucieszył, mówi: chwała Bogu, siostro, ale został zmrożony. Popatrzyła, mówi: to w niedzielę się tankuje, dzisiaj jest Dzień Pański, odwróciła się i poszła. Bo w tym kościele nie tankowano benzyny w niedzielę. Rozumiecie? I tak każda inna rzecz zaczynamy regulować i poprawiać po Panu Bogu, co nam wolno, a czego nie wolno, nie ufając, że Bóg się o to zatroszczył, że Bóg wie lepiej. To Bóg jest konstruktorem projektu pod tytułem łaska. To On zaplanował i go w Jezusie Chrystusie zrealizował i On chce, aby tak było. Często, gdy mamy takie zapędy religijności, kieruje nami obawa, strach, że miniemy się ze zbawieniem. I tak, jest to niebezpieczeństwo. Kiedy ktoś źle interpretuje łaskę Bożą, kiedy rozmienia ją na drobne, kiedy uważa, że jest taka tania i dostępna, to tak, jest niebezpieczeństwo i Pismo przed tym przestrzega. Juda w swoim liście, w 4 wersecie, mówi, że są pewni wierzący bezbożni, którzy łaskę Bożą obracają w rozpustę. I jest to niebezpieczeństwo. Tydzień temu Piotr, usługując, cytował Ezechiela, 33 rozdział, gdzie jest tam napisane, że jeśli pobożny dzięki swojej sprawiedliwości będzie chciał przypodobać się Bogu, ale będzie żył w grzechu, to mu nic to nie pomoże, że został usprawiedliwiony, jeśli żyje w grzechu. A więc jest niebezpieczeństwo pójścia w niewłaściwe tory. Z tym mierzył się Kościół od samego początku. W Dziejach Apostolskich, w 15 rozdziale, czytamy, że za Pawłem szli ludzie do miejsc, gdzie on zwiastował zbawienie z łaski. Byli to, nazwani są bracia z Judei, a więc Żydzi, którzy szli do tych miast, wspólnot, które założył apostoł Paweł, głosząc zbawienie z łaski, i szli i mówili: jeśli nie zostaliście obrzezani według prawa mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. I sieli zamęt. I ludzie, którzy z wiarą przyjęli z łaski zbawienie, nagle potępienie zaczęło przychodzić do ich życia. Nagle byli obciążeni prawem zakonu mojżeszowego, o którym nie mieli zielonego, powiedziałbym dzisiaj, zielonoświątkowego pojęcia. W ogóle nie mieli, bo nie wiedzieli, czym jest, bo to byli poganie, którzy nie znali prawa mojżeszowego. Ale oni szli i mówili: łaska nie wystarczy. Jeśli będziecie stosowali zakon, prawo mojżeszowe, wtedy będziecie zbawieni. I gdy Paweł się o tym dowiedział, poszedł i z nimi rozmawiał i jest napisane, że tam zatarg powstał, spór. Paweł się zdenerwował, że oni chcą poprawiać po łasce Bożej. I aż wylądowali wszyscy w Jerozolimie i z apostołami ten temat musieli w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich rozgryźć. Paweł na to zareagował. Odnieś się do tego w liście do Galacjan, byśmy mogli otworzyć. Dzisiaj trochę tak nietypowo będę usługiwał, bo będę usługiwał cytując i czytając dosyć obszerne fragmenty Bożego Słowa, bo chcę pokazać nam, jak bardzo ważna jest łaska w życiu człowieka i jak niebezpieczna jest religijność. Zakładanie sobie ustaw i praw, które sami sobie narzucamy, a nie wypływają one w ogóle z Bożego Słowa. I w Galacjan, w liście do Galacjan, w 5 rozdziale Paweł odnosi się właśnie, zbory w Galacji to zbory pogańskie. I tam szli ci bracia, Żydzi, i poprawiali po Pawle. I zaczęli siać zamęt. W Galacjan, w Rzymian, w Kolosan czytamy o tych problemach, które się pojawiły w ówczesnym Kościele. Tu dobitnie Paweł mówi, 5 rozdział, 2 werset. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon, całe prawo wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. I dodaje: wypadliście z łaski. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Zobaczcie, jak dobitnie Paweł mówi. Paweł mówi, nic wam Chrystus nie pomoże, jeśli znowu chcecie przestrzegać prawa mojżeszowego. I teraz posłuchajmy. Kto nadał prawo mojżeszowe? Ludzie sobie wymyślili? Pan Bóg. I Paweł ośmiela się powiedzieć, że jeżeli ktoś wraca do prawa mojżeszowego, to Chrystus mu nic nie pomoże. Niech przestrzega to prawo, ale wie, że nie jest w stanie go przestrzegać, bo jeżeli tylko da się obrzezać, to jest jedno z wymogów prawa. A prawo ma wiele innych różnych wymogów. A więc mówi, jeśli chcecie, próbujcie. Ale wiemy, że przez prawo i zakon, przestrzeganie tego, nikt nie może być zbawiony. Chrystus wam wtedy nie pomoże. A więc Paweł stawia na szali stare przymierze, gdzie było prawo i o tym za chwilę też powiemy, które doprowadzało nas jako przewodnik do Chrystusa. I z drugiej strony stawia Chrystusa i nowe przymierze w Chrystusie, o którym Jezus powiedział, nowe przymierze daje wam. Nowe ustanawia. Biblia wyjaśnia nam, że stare to jest tylko to stare przymierze, to cień, zapowiedź tego, co w Chrystusie się miało stać, a nie dosłownie, literalnie to, co Kościół XXI wieku ma przestrzegać. I on mówi, odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, i dodaje, wypadliście z łaski. Pojawił się zakręt w waszym życiu i wy, stojąc w przedziale, który nazywał się łaska, dlatego że był zakręt, wypadliście z tego. A jak wpadliście, bo zakręt był w drugą stronę, to wpadliście do przedziału, gdzie było napisane uczynki, prawo, zakon. I mówi, koniec, wypadliście z łaski, nie macie szans. Nawet Chrystus wam nie pomoże, jeśli się skoncentrujecie na przestrzeganiu prawa. Albo prawo, mówi Paweł, albo łaska. Zobaczcie, dwa rozdziały wcześniej, drugi rozdział, 16 werset. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, ale tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. I dodaje, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, 20 werset, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nowe przymierze to życie w łasce, gdzie Chrystus króluje, panuje w moim życiu, z Nim jestem ukrzyżowany, a teraz żyję poprzez wiarę w Niego, w dziedzictwo, które mam w Nim, życie wieczne i wszelkie błogosławieństwo. I co dodaje 21 werset? Nie odrzucam łaski Bożej. Bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, usprawiedliwienie, to Chrystus daremnie umarł. Albo łaska, albo prawo. I dalej kontynuując, trzeci rozdział, mówi o głupi, nierozsądni, nierozumni Galacjanie. Któż was omamił, was, przed którym oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Bo gdy przyszedł, zwiastował im Chrystusa, zbawienie z łaski, krzyż, ofiara Chrystusa, wystarczalność, doskonałość tej ofiary. Ale zanim przyszli ludzie, którzy powiedzieli, Chrystus wam nie wystarcza. Musicie się obrzezać i wypełniać prawo, aby dostąpić zbawienia. I ten obraz, który Paweł pięknie wymalował przed ich oczami, zaczął być zniekształcany poprzez uczynki, usprawiedliwienie z zakonu, poprzez zamęt w ich głowach, w ich sercach. I dalej Paweł mówi, chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Odpowiedzcie sobie sami. Odpowiadają, przez słuchanie z wiarą. Bo wiara przyniosła nam zbawienie. Wiara przyniosła nam przebaczenie grzechów. I dodaje, czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. I to jest ta tendencja, w którą wpada wielu ludzi wierzących. Jeszcze zbawienie z łaski potrafią przyjąć. Mówią, no tak, byłem grzeszny, nie mogłem sam się wyrwać, to Bóg mnie zbawił z łaski, dziękuję Ci Boże za to. Ale zapominają, że w tej łasce mają żyć, w niej mają trwać. Ale starają się w swojej pobożności, w swojej świętości, w swoim usprawiedliwieniu służyć Bogu, nie korzystając z obfitości łaski, która w Jezusie jest dla każdego przeznaczona. I zmagają się i chcieliby grzeszyć, ale nie mogą, bo się odwracają. Już ich ciągnie jak magnes, ale muszą uciekać od grzechu. Bo ciągle walczą o własnych siłach. Ale kiedy jesteś w łasce Bożej, kiedy zrozumiałeś, co Jezus dla ciebie uczynił, kiedy wiesz, że cię zbawił, wyrwał, wyzwolił z grzechów, obiecał ci życie wieczne, to ty nie chcesz grzeszyć. Ty w dobrowolny sposób odwracasz się od grzechu i uciekasz. Czasami on próbuje cię kusić, czasami on próbuje przyjść do twojego życia jako takie świetne coś. Ale ty wiesz, nie, ja nie chcę zaświecać swojego życia, ja chcę się Bogu podobać, dlatego dobrowolnie odwracam się. A jak mnie ciągnie, to mówię, Boże, pomóż mi. W twojej łasce jest zwycięstwo. Dzięki twojej łasce dam odpór temu pokoszeniu. Dam odpór. I w tej łasce dajemy odpór. Na tym polega życie człowieka wierzącego, nowonarodzonego. To jest nowe przymierze. Dalej Paweł kontynuuje. W ogóle zachęcam was do przeczytania listu do Galacjan. Listu do Rzymian, 6, 7, 8 rozdział także. Ale przede wszystkim list do Galacjan pokazuje w kapitalny sposób, czym jest łaska i zbawienie z łaski, a czym jest prawo i zniewolenie, które ono rodzi. 22 werset. 3 rozdziału. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Dlatego też, zanim przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A więc pokazuje Paweł, że prawo było potrzebne, aby trzymać nas w ryzach, aby pokazywać, co Bóg chce, żebyśmy czynili lub czego nie czynili, ale ono było tylko pomocne do tego, że gdy przyszedł Chrystus, objawiła się łaska, żeby nas doprowadziła do tej łaski. Doprowadził nas ten przewodnik do wiary, która połączona ze słuchaniem przyniosła nowo narodzenie. I to wszystko. Już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, ale jesteśmy dziećmi Bożymi. Możemy korzystać z pełni z Bożej łaski. Narodziliśmy się na nowo, mamy nową naturę i ta natura pragnie podobać się Bogu. I dlatego ta natura wzywa nas, abyśmy żyli dla Boga na 100%. Tylko dzieło Chrystusa liczy się i tylko ono ma wartość. Wystarczalność i doskonałość ofiary Jezusa. Paweł to tu podnosi. I rodzi się pytanie, w taki bowiem sposób, jak żyć? 5 rozdział, 1 werset. Chrystus wyzwolił nas. Od czego nas wyzwolił? Właśnie wyzwolił nas od zakonu, od prawa. Stójcie więc niezachwiani i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. I 13 werset. Bo do wolności powołani zostaliście, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon, całe prawo streszcza się w tym jednym słowie. Mianowicie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Mamy żyć w cudownej wolności, w wolności Chrystusowej, z zakonu Starego Przymierza. Wchodzimy do zakonu Chrystusowego, do Nowego Przymierza, gdzie panuje jedna nadrzędna zasada – miłość. Kochaj Boga z całego serca i kochaj innych ludzi z całego serca. I to jest twoim wyznacznikiem w Nowym Królestwie, w nowej rzeczywistości. Miłość do Boga i miłość do ludzi. I Paweł o tym mówi też w liście do Rzymian, w 5 rozdziale. Mówi, usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Dzięki Jezusowi mamy dostęp do łaski, w której stoimy, w której trwamy. Łaska Boża otacza tych, którzy ufają Bogu, którzy zaufali Bogu. Dlatego Boże Słowo mówi, stój w łasce. I dalej, gdybyśmy czytali od 6 wersetu. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego prędzej, za dobrego gotów jest ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego też dostąpiliśmy pojednania. Bo jak mocno Paweł nakreśla i nakierunkowuje, aby Kościół, aby ludzie wierzący chlubili się Chrystusem. Dziękowali za dzieło Chrystusa, byli wdzięczni Bogu za ofiarę Jezusa, bo to jest kulminacyjne, najważniejsze w życiu Kościoła. Zbawieni z łaski i przeznaczeni, aby żyć w łasce Bożej. Chlub się Jezusem. Dalej 12 werset. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. To był stan człowieka przed przyjściem Chrystusa. Ale 15 werset mówi, lecz nie tak jest z upadkiem. Tak, nie tak ma się sprawa z upadkiem, jak ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Łaska objawiła się w Jezusie Chrystusie. Grzech i śmierć z jednej strony, poprzez upadek pierwszych rodziców, a łaska i życie z drugiej strony. Nowe przymierze w Jezusie Chrystusie. A zakon wkroczył, 20 werset 5 rozdziału. Aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak jak grzech kiedyś panował w twoim życiu, mówi Paweł, tak teraz łaska ma panować. Panować, rządzić, być wyznacznikiem naszego życia. Łaska Boża, łaska Boża, łaska Boża. To chce podkreślić Paweł. I ona idzie dalej. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Logiczne. Jeżeli ma łaska bardziej obfitować, to może ja będę więcej grzeszył, aby jeszcze więcej łaski do mojego życia przyszło. Co odpowiada Paweł? Przenigdy. Nigdy więcej. Nawet o tym nie myślcie. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Dlatego pogrzebani jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. A więc łaska wcale nie otwiera nas na grzech. Ona mówi przenigdy. Uważaj, łaska jest po to, abyś prowadził nowe życie. Sam nie jesteś w stanie żyć po nowemu, dlatego masz łaskę Bożą, ona cię wspiera, wyposaża i możesz żyć życiem, które podoba się Bogu. Prowadzimy nowe życie, chcemy podobać się Bogu, dlatego upodabniamy się do Chrystusa. Uwolnieni od grzechu, zrywamy z Nim, uciekamy od grzesznych praktyk, bo chcemy podobać się Jezusowi. I 6 rozdział Paweł kontynuuje, 14 werset. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Gdzie grzech panuje? Gdy jest prawo, gdy jest religijność, gdy są przykazania, ustawy, tam panuje grzech. Natomiast my nie jesteśmy pod prawem, starym prawem, lecz pod łaską. I gdy łaska panuje w naszym życiu, chodzimy w zwycięstwie. I znowu Paweł mówi, 15 werset. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Co odpowiada? Przenigdy, nigdy w życiu, nawet o tym nie myślcie, bo łaska nie jest dana, żeby grzeszyć. Łaska daje nam siły, żeby żyć, aby podobać się Bogu. Przenigdy, mówi dokładnie to samo. Przenigdy. wyzwoleni od mocy grzechu, zaczynamy żyć nowym życiem. I Paweł, kończąc ten rozdział 6, mówi tak, 22, 23 werset. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. I tu pokazuje, jak żyć w tej łasce. Co się stało w naszym życiu, gdy się na nowo narodziliśmy. Wyzwoleni od mocy grzechu. Teraz zaś, w obecnej sytuacji, jako dzieci Boże, wyzwoleni od grzechu, co macie zrobić? Oddać się w służbę Bogu. Macie żyć dla Boga. Macie robić wszystko, aby Jemu się podobać, aby Jemu służyć, aby wypełniać Jego wolę. Drogą do tego, drogowskazem do tego, środkiem pomocniczym do tego, macie pożytek w uświęceniu. Aby podobać się Bogu, potrzebujemy żyć w uświęceniu, a cel, który nam przyświeca, to to, że chce spędzić życie wieczne z Bogiem w Jego Królestwie. I dlatego Paweł mówi, a za cel swojego życia macie teraz życie wieczne w niebie. Dlatego cel, który wam wyznaczyłem, łaskę, którą wam dałem, służba dla Boga powinna was motywować, żeby uciekać od grzechu, a we wszystkim podobać się Bogu. Jest to wybór, który dokonuję. Odwracam się od grzechu i żyję dla Boga na 100%. Dlatego, że z łaski zostałem zbawiony. I moim celem jest spotkać się z Nim w Królestwie Bożym. Ale aby się spotkać w Królestwie Bożym, potrzebuję żyć uświęconym życiem. Życie uświęcone to życie w dążeniu do świętości. Życie w prawości, w uczciwości. W to, o czym mówi nam Boże Słowo, co możemy, a czego nie możemy. Jak mamy żyć, jak postępować. Ono wyraźnie nakreśla nam granice, co jest grzechem, a co grzechem nie jest. I dlatego Paweł mówi, to jest mój cel. Uświęcić się, dążyć do świętości, żyć w prawości, ale wiem, że jest to proces na całe życie. Tak jak na nowo naradzamy się w pewnej chwili, stajemy się dziećmi Bożymi, tak później przez całe życie uświęcamy się. Uświęcamy się, dążymy do uświęcenia. To jest dewiza życiowa każdego dziecka Bożego. Chcę podobać się Bogu, dlatego z pomocą łaski mogę żyć, aby Jemu się podobać. To jest dewiza, która powinna nam przyświecać. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 werset nam to przypomina. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Zobaczcie, znowu ta nadrzędna zasada. Dążcie do pokoju ze wszystkimi. Dlaczego? Bo czytaliśmy w liście do Galacjan, że nadrzędnym przykazaniem jest miłość. Kochać Boga i kochać innych ludzi. I znowu w łasce Bożej mam moc do kochania nawet tych, którzy mi źle życzą, którzy mnie zranili, którzy mnie skrzywdzili, którzy mnie odmówili, którzy źle o mnie myślą. Ja w łasce Bożej mogę ich pokochać Bożą miłością. Dlatego też jest napisane, dążcie do pokoju ze wszystkimi i dodane jest, i do uświęcenia dążcie, bo bez tego uświęcenia, procesu uświęcania, upodabniania się do Jezusa, nikt nie ujrzy Pana. A więc nie ociągniesz celu wiecznego życia, jeśli nie będziesz żył w uświęceniu. I dalej tam list do Hebrajczyków, 15 werset mówi, bacząc, uważając, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Żeby jakiś gorzki korzeń nie zaszkodził ci w twoim życiu. A więc dbaj o relacje z innymi ludźmi. Dąż do tego, aby miłość była praktykowana. To jest nadrzędny cel. I drugi, żyj w łasce. A w tej łasce masz moc do tego, aby żyć w uświęceniu, aby podobać się Bogu, aby przypodobać się Jemu, aby we wszystkim podobać się Jemu. Jak żyć? Czym się kierować w życiu? O tym powiemy sobie następnym razem. Bo łaska Boża także nas uczy. Tytus 2,11 napisał, albowiem objawiła się łaska zbawienna dla wszystkich ludzi, ucząc nas, abyśmy. Więc w łasce Bożej jest też proces uczenia się. I w jaki sposób w łasce Bożej możemy się uczyć? Przy następnej okazji, gdy będę zwiastował, będę chciał tego tematu dotknąć. Bo łaska uczy. Bo łaska wskazuje. Bo łaska wyznacza cele. Bo łaska ukierunkowuje. I w tej łasce mamy wszystko do tego, aby żyć życiem, które podoba się Bogu w 100%. Jeśli o własnych siłach chcemy zaimponować Panu Bogu, to na szali w wadze stawiamy nasze dobre uczynki i nasza uczynkowość, a na drugiej ofiara Chrystusa. Jak chcesz, żeby Pan Bóg na ciebie patrzył? Przez pryzmat Chrystusa i łaski Bożej? Czy chcesz Mu zaimponować? Ja nie chcę Panu Bogu w ogóle imponować. Ja chcę korzystać z narzędzi, które mi dał. Chcę korzystać z łaski Bożej, którą mi dał. Dzięki tej łasce ja chodzę w zwycięstwie. Dzięki tej łasce ja nie chcę grzeszyć. Dzięki tej łasce ja wybieram dobro, bo mam cel, życie wieczne. I mam łaskę, która mnie otacza po to, aby żyć w zwycięstwie i dawać odpór wszelkiemu pokuszeniu, grzechowi i wszystkim, czym diabeł próbuje mnie usilić. Bo mam łaskę, a w tej łasce mam wszystko. Dlatego nowe przymierze to przymierze łaski. I w tej łasce mamy wszystko. I o tym sobie powiemy więcej następnym razem. Jak żyć, czym się kierować w życiu, a wychodzić w tej doskonałej Bożej łasce i nie popaść w religijność, która grozi każdemu z nas. Może to być religijność obrządku katolickiego, religijność obrządku zielonoświątkowego, religijność obrządku baptystycznego i każdego innego. Możemy wpaść w kolejny religijności, a nie życia w łasce i przymierzu, które Bóg dla nas w Jezusie wskazał i pokazał. Amen.